to zaproszenie. Ja na początku chciałbym przedstawić taki bardzo mało znany tekst z XII wieku na temat, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza, ale żeby go lepiej zrozumieć, bardzo krótko skomentuję dzisiejsze pierwsze czytanie ze mszy świętej o stworzeniu pierwszej kobiety z kości, z żebra pierwszego mężczyzny. Generalnie każdy, kto jest nawykły do czytania tekstów, wystarczy, że ogarnie ogólnie tę opowieść, nie ma wątpliwości, że centrum tej opowieści są słowa: ty jesteś kością z mojej kości, ciałem z mojego ciała. I rzadko kiedy zwraca się uwagę na to, że była to bardzo charakterystyczna dla języka hebrajskiego takie jak to zwrot, bardzo charakterystyczny dla tego języka, za pomocą którego podkreślało się jednocześnie równość, a zarazem bliskość. Ja przypomnę parę biblijnych sytuacji, w których ktoś mówi do kogoś: ty jesteś ciałem z mojego ciała, kością z moich kości. Król Dawid jest dopiero królem Hebronu, czyli królem pokolenia Judy, i pozostałe pokolenia wysyłają delegację i powiada z prośbą, żeby zechciał objąć panowanie nad całym Izraelem. I argumentacja jest właśnie taka: przecież my jesteśmy ciałem z twojego ciała, kością z twoich kości. Później ten sam król Dawid, już na stare lata, wiadomo, że bardzo gorzko przeżył bunt syna Absaloma, po pokonaniu buntowników podjął niezwykle mądrą decyzję polityczną, mianowicie główno dowodzącego wojsk zbuntowanych mianował głównym dowódcą armii izraelskiej. I argumentuje w ten sposób: przecież ty jesteś ciałem z mojego ciała, kością z moich kości. Zatem państwo widzicie, że opowieść o stworzeniu pierwszej kobiety jest nastawiona na to, żeby przekazać prawdę o tym, że o równości, a zarazem o bliskości kobiety w stosunku do mężczyzny, a w związku z tym także i odwrotnie. A potrzebna była autorowi biblijnemu ta opowieść po to, żeby pokazać, że jednym ze skutków grzechu pierworodnego, ale nie czymś ustanowionym przez Pana Boga, jednym ze skutków grzechu pierworodnego była dyskryminacja kobiety. To wystarczy się przypatrzeć wyrokowi, jaki usłyszała pierwsza kobieta. Już nie będę przypominał, bo wszyscy to znamy. I po takim wstępie pozwolę sobie przeczytać ów tekst z XII wieku. Jego autorem jest opat Izaak Cysters, opat klasztoru Stella koło Poitiers. Jest to jego spojrzenie na słowa Pana Jezusa: co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. I założyłbym się, że co najwyżej co dziesiąty spośród nas by się domyślił, w którym kierunku pójdzie interpretacja. Już czytam. Wszechmogący i najwyższy, przyjąwszy słabą i niewiele znaczącą oblubienicę, służebnicy uczynił królową. Obok siebie umieścił tę, która przedtem była jego podnóżkiem. Narodziła się z jego boku i wtedy ją poślubił. A ponieważ wszystko, co jest ojca, należy także do syna i wszystko, co jest syna, ze względu na jedną i tę samą naturę, należy także do ojca, Podobnie też oblubieniec ofiarował wszystko swojej oblubienicy. Wszystko zaś, co należy do oblubienicy, przyjął na siebie oraz połączył ją z sobą samym i Ojcem. Chcę, mówi Syn, wstawiając się za oblubienicą, aby byli jedno, jak ja i Ty jedno jesteśmy. Tak więc oblubieniec stanowi jedno z Ojcem i jedno z oblubienicą. Wszystko to, co znalazł obcego w oblubienicy, usunął, przybiwszy do krzyża. Już Państwo od razu widzicie, że tu jest mowa o małżeństwie Chrystusa Pana z Kościołem, z całą odkupioną ludzkością. Poniósł nieprawości na drzewo krzyża i przez drzewo krzyża unicestwił je. To, co należało do natury oblubienicy i było jej własnością, przyjął i wziął na siebie. To, co było Boże i należało do Niego, podarował. Co pochodziło od szatana, unicestwił. Co należało do natury ludzkiej, przyjął. Co zaś było boskie, ofiarował, aby wszystko, co należy do oblubieńca, należało i do oblubienicy. Dlatego ten, który grzechu nie popełnił, w którego ustach nigdy nie było podstępu, może mówić: zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby. Aby dzieląc słabości oblubienicy, dzielić także błaganie, aby wszystko było wspólne dla oblubieńca i oblubienicy. Kościół zatem bez Chrystusa nie może niczego odpuścić, a Chrystus bez Kościoła nie chce niczego odpuścić. Kościół może udzielić przebaczenia tylko temu, kto się nawraca, czyli temu, kogo Chrystus dotknął swą łaską. Chrystus zaś nie chce udzielać przebaczenia temu, kto pogardza Kościołem. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Ciekaw jestem, czy jak często przychodzą nam te myśli, że te słowa dotyczą nie tylko konkretnych małżeństw naszych czy cudzych, ale że dotyczą także małżeństwa Chrystusa Pana z Kościołem. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Nie chciej zatem oddzielać głowy od ciała. Chrystus nie byłby wówczas cały. Cały zaś Chrystus nie istnieje bez Kościoła, ani cały Kościół bez Chrystusa. Chrystus w całej swej pełni to głowa i ciało. Państwo zatem widzicie taki podstawowy sens sakramentu małżeństwa, małżeństwa ludzi wierzących, małżeństwa chrześcijańskie, małżeństwa zawarte w Chrystusie, są niezwykle istotnym i realnym sposobem nie tylko okazywania przez nas ludzi miłości Chrystusowi, ale także demonstrowania tego, że jesteśmy umiłowani przez Boga i że Bóg oczekuje naszej miłości. I tutaj, prawda, już żeby to przełożyć na język konkretu, to tutaj w gruncie rzeczy myślę, że wnioski każdego z nas będą jakoś tam odmienne, a przecież wszystkie razem w jednym duchu wspólne. I po takim wstępie będzie mi łatwiej pokazać też rzecz, o której stosunkowo rzadko się pamięta, a co w dokumentach Magisterium Kościoła nieraz jest pokazywane. Mianowicie łatwiej mi będzie pokazać ślubny charakter sakramentu chrztu. Co najmniej w każdą niedzielę podczas mszy świętej wyznajemy naszą wiarę, credo nicejsko-konstantynopolskie, i w tym wyznaniu kryje się zdanie: wyznaję jeden chrzest. Co to znaczy wyznaję jeden chrzest? To oczywiście w takim pierwszym sensie chodzi o to, że Boże wezwania są nieodwołalne, że nie można być drugi raz ochrzczonym, że jeżeli ktoś próbuje zbliżać się po raz drugi do chrztu, a robi to świadomie, to trudno sobie wyobrazić, no, jak straszliwie w ten sposób Pana Boga obrażamy. Ale wyznaję jeden chrzest, to znaczy coś znacznie więcej jeszcze. Mianowicie chrzest jest jeden. Owszem, ja zostałem ochrzczony 19 września 1942 roku. Każdy z Państwa pamięta datę swojego chrztu. Każdy z nas otrzymał chrzest, jakby to powiedzieć, sakrament numerycznie inny, ale realnie chrzest jest jeden. Chrzest jest kąpielą ślubną oblubienicy. Chrzest jest kąpielą ślubną Kościoła. I jak to się ma do Eucharystii, to o tym za chwilę, tylko żeby Państwo nie podejrzewali mnie, że ja tutaj takie swoje wydumki, żeby robić wrażenie taką no, niezwykłością tych myśli, to po prostu przeczytam Państwu z Katechizmu Kościoła Katolickiego numer 1617, gdzie bardzo mocno podkreślono tę właśnie ślubność, tę weselność, tę małżeńskość sakramentu chrztu. Całe życie chrześcijańskie nosi znamie oblubieńczej miłości Chrystusa do Kościoła. Już chrzest jako wejście do ludu Bożego wyraża tajemnicę zaślubin. Jest on, jeśli tak można powiedzieć, słuchajmy, obmyciem weselnym, które poprzedza, znów słuchajmy, ucztę weselną, Eucharystię. Tu już jesteśmy bardzo blisko naszego szczegółowego tematu, sakrament małżeństwa, Eucharystia. Małżeństwo chrześcijańskie staje się z kolei skutecznym znakiem, sakramentem przymierza Chrystusa i Kościoła. Małżeństwo między ochrzczonymi jest prawdziwym sakramentem nowego przymierza, ponieważ oznacza łaskę i jej udziela. I teraz skąd się wzięło to nazwanie chrztu obmyciem weselnym? Mianowicie w tym bardzo sławnym fragmencie 5 rozdziału listu do Efezjan, o tyle sławnym, że na co drugim ślubie czytany jest ten fragment Pisma Świętego, apostoł Paweł używa terminu to lutron, co bibliści nie zawsze ze stuprocentową pewnością, ale domyślają się, a to domyślanie się jest na tyle przekonujące, że znalazło echo w cytowanym przed chwilą numerze katechizmu. Mianowicie to lutron, którym Paweł, zresztą słowo jedyny raz użyte w Nowym Testamencie, którym Paweł nazywa chrzest, to była rytualna kąpiel Panny Młodej. To była częścią uroczystości weselnych. Dla podkreślenia, że dziewczynę oddajemy jej mężowi czystą i piękną. I teraz przeczytam ten fragment, bo to jest niezwykłe sobie pomyśleć, że my wszyscy zresztą o tyle całe życie, że większość z nas została ochrzczona w momencie, którego nie jesteśmy w stanie nawet pamiętać, już wtedy, prawda, do tego małżeństwa Chrystusa i Kościoła zostaliśmy wprowadzeni jako nowa cząstka Kościoła. Apostoł Paweł pisze tak. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą. I tu jest to obmycie wodą, to tak to przetłumaczono, no bo jak tłumaczyć, prawda, tolutron, to jest właśnie tu to słowo tolutron, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. I dalej Paweł pisze, dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się z żoną swoją. Proszę Państwa, to nie przypadek, że bezpośrednio po wspomnieniu chrztu Paweł znów wraca do tematu małżeństwa i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Proszę Państwa, księdzem jestem lat 49. Błogosławiłem nie wiem ile par, myślę, że może 1000, to może nie, bo nie byłem proboszczem, nie pracowałem tak ostro na parafii, ale dobrych kilkaset ślubów błogosławiłem. I nie zdarzyło mi się ani razu, ktoś z was może mieć inne doświadczenie, ja mówię o swoim doświadczeniu, żeby panna młoda była brzydka. To jest coś niesamowitego, że panna młoda jest zawsze śliczna. I proszę Państwa, to czasem to się podkreśla, że po prostu Kościół oczekuje, bo rzeczywiście oczekuje, żeby do ślubu przystępowali narzeczeni, czyści i tak dalej, ale ta śnieżno-biała suknia panny młodej to jest dla pokazania, że ta dziewczyna jest żyjącym proroctwem. Ona, to, że ona nie jest tak strasznie śliczna i wygląda, to każdy wie, to nawet już pojutrze zobaczymy, prawda? Natomiast ona dzisiaj, w dniu ślubu, jest bardzo śliczna, bo ona pokazuje, jakim Chrystus Pan wymarzył sobie swój Kościół. Bo Kościół nie jest no, taki piękny dzisiaj, jaki właśnie sobie wymarzył i zaplanował i uczyni nas Chrystus Pan na końcu ludzkiej historii, ale Kościół ma być i będzie właśnie taki, jak Paweł napisał, chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz święty i nieskalany. I proszę Państwa, już widzieliśmy w tym fragmencie katechizmu 1617 numer, jak w końcu oficjalnej i takiej potocznej nauce Kościoła pokazuje się relacje między sakramentem chrztu a sakramentem małżeństwa. Tutaj użyto symboliki weselnej, mianowicie chrzest. To jest to obmycie weselne, to jest ten rytuał jakby pokazujący zamiary Chrystusa, naszego oblubieńca wobec nas. Rytuał pokazujący, jakimi mamy być i jakimi już zaczątkowo Chrystus Pan w momencie chrztu nas czyni. I teraz ten właśnie to obmycie weselne, chrzest, katechizm powiada, poprzedza ucztę weselną, Eucharystię. To jest, no od czasu do czasu, przynajmniej my, księża, powinniśmy przypominać, że w gruncie rzeczy Eucharystia, a już zwłaszcza Eucharystia niedzielna, to jest nasze uczestnictwo w weselu. Eucharystia ma także wymiar właśnie uczty weselnej, a to, że w każdą niedzielę, no tak, bo to jest wesele samego Pana Boga. No każdy z was to swoje wesele miał raz, nawet z poprawinami, to maksimum 3 dni i koniec. Prawda? A wesele samego Pana Boga trwa, rzecz jasna, nieustannie. I dobrze jest od czasu do czasu w tym wymiarze spróbować spojrzeć na Eucharystię, a zwłaszcza Eucharystię niedzielną. Jeżeli idzie o temat sakrament małżeństwa, a sakrament Eucharystii, ja przypomnę, że ostatni papieże konkretnie ten temat podnosili w swoich dokumentach. Ja tutaj tylko na zasadzie pewnej sygnalizacji, bo po pierwsze aż na tyle mądry nie jestem, żebym umiał to bardzo głęboko powyjaśniać, ale po drugie też czasu nie ma dużo. Mianowicie w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio święty Jan Paweł II w ogóle umieścił cały rozdziałik pod tytułem Małżeństwo i Eucharystia. Nie będę czytał całego, bo to jest zbyt dużo tekstu, ale zwrócę uwagę na jakieś momenty w zapisie naszego świętego papieża. To jest tekst zaczynający się od numeru 57. Zadanie uświęcenia rodziny chrześcijańskiej ma swe pierwsze źródło w Chrzcie Świętym. Znajduje zaś swój najpełniejszy wyraz w Eucharystii, z którą chrześcijańskie małżeństwo jest wewnętrznie związane. Eucharystia jest samym źródłem małżeństwa chrześcijańskiego. Ofiara eucharystyczna bowiem uobecnia przymierze miłości Chrystusa z Kościołem, przypieczętowane Jego krwią na krzyżu. Tutaj jakby coś mnie zatyka, żeby nie iść dalej, tylko jakimś komentarzem opatrzeć. Mianowicie zauważmy, że w tym temacie małżeństwo, sakrament małżeństwa, Eucharystia, pojawia się ogromnie istotny temat pod tytułem przymierze. Przymierze Boga z ludźmi, przymierze Chrystusa z Kościołem, przymierze miłości. Jeżeli Bóg z kimś zawiera przymierze, to rzecz jasna, ono z natury jest nierozerwalne. I tu znowu ja myślę, że kiedy zastanawiamy się nad tym, kiedy próbujemy pokazać, na czym polega sama istota tego, że małżeństwo każde, ale małżeństwo chrześcijan przede wszystkim, z samej swojej natury powinno być nierozerwalne, to chyba więcej trzeba podkreślać to, że miłość Boga jest nieodwołalna, że Bóg związał się ze swoim ludem w sposób nierozerwalny. Jest rzeczą niemożliwą, żeby Bóg był niewierny. Tak niestety z naszej strony niewierność przede wszystkim wobec Pana Boga i potem ona będzie promieniowała ewentualnie także nawet niewiernością małżeńską. Prawda, jest możliwe, ale ze strony Pana Boga niewierność jest po prostu absurdem metafizycznym. Niewierność jest niemożliwa. I to, co święty Jan Paweł II podkreślił, że to w Kościele żadna nowość, to żadna, bym powiedział, głębia tego papieża, chociaż był on niezwykle głęboki, mianowicie, że to przymierze miłości zostało przypieczętowane Jego krwią na krzyżu. I tu się od razu pojawia wielki temat, którego też no, z całą pewnością nie da się w krótkim czasie rozwinąć, a w całości, w całej pełni, to myślę, że nawet gdybyście urządzili 100 takich kongresów jak obecny, też byście tego nie ujęli do końca, ale to jest wielki temat pod tytułem ofiara, ale ofiara miłości jako ogromnie ważna podstawa każdego małżeństwa, już zwłaszcza małżeństwa chrześcijan. To, co święty Jan Paweł II powiedział w Starym Sączu, tam w związku z kanonizacją świętej Kingi, bardzo ważne rzeczy były powiedziane na temat małżeństwa, że no, bywają takie małżeństwa, do których niejako urody należy dźwiganie krzyża, które jakby ze swojej urody no mają postać drogi krzyżowej. I to oczywiście sądzę, że każdy z nas no, na tyle ma rozeznania duchowego, że nie słyszy w tych słowach jakiegoś dziadowskiego wezwania: cierp duszo moja, będziesz zbawiona, bo oczywiście krzyż Pana Jezusa to jest coś niewyobrażalnie bardziej poważnego, ale zarazem no, prześwituje zmartwychwstaniem, prześwituje jakimś takim niesamowitym optymizmem. Ale wracajmy do tego tekstu z Familiaris Consortio, bo ja przerwałem w tym momencie, kiedy papież mówił o tym, że małżeństwo chrześcijańskie uobecnia przymierze miłości Chrystusa z Kościołem. To nie tylko chodzi o to, że łaska Boża wspomaga i tak dalej, ale przez małżonków naprawdę w Chrystusie związanych, w Chrystusie żyjących, objawia się prawda o Jezusie Chrystusie. Jeżeli nam chrześcijańska Europa tak się dechrystianizuje, to pewnie między innymi dlatego, że tu jesteśmy strasznie nieporadni w dawaniu tego świadectwa, jak to naprawdę jest z przymierzem miłości Chrystusa z Kościołem. Czytam dalej. W tej właśnie ofierze, mowa była o ofierze przypieczętowanej krwią Chrystusa Pana na krzyżu, w tej właśnie ofierze nowego i wiecznego przymierza małżonkowie chrześcijańscy znajdują korzenie, z których wyrasta, stale się odnawia i nieustannie ożywia ich przymierze małżeńskie. Jako uobecnienie, ja myślę, że Państwo czujecie, bo większość z Was pewnie to małżonkowie, że Państwo słuchając tych słów, jakby takie westchnienie w Waszych duszach się rozlega. Boże, Przenajświętszy, jak to dobrze, żeśmy się pobrali, że jesteśmy małżonkami, prawda? Bo jeżeli z małżeństwem jest tak fajnie, jak tutaj nam Kościół wyjaśnia, to Boże, dzięki Ci, żeśmy się pobrali. Idziemy dalej. A ja mam też za co dziękować jeszcze o wiele więcej, ale to już jakby na ten temat nie wchodźmy, bo tak. Swoją drogą, jeśli idzie o księdza Piotra Kieniewicza, to ja bym przebił mianowicie mam współbrata zakonnego, ojciec Aleksander Hauke-Ligowski, którego tata też był księdzem. Mama umarła w połogu i wychowała mojego współbrata niezamężna siostra matki i w naszym zakonie się nieraz powtarza, no tak, ten nasz ojciec Aleksander jest ogromnie podobny do Pana Jezusa, no ojca ma księdza, a matkę dziewicę. No. Także... Ale przechodzimy do dalszego czytania tego fragmentu. Jako uobecnienie ofiary miłości Chrystusa względem Kościoła, Eucharystia jest źródłem miłości. Znaczy, Eucharystia właśnie jest nie tylko tą ucztą weselną, gdzie no, dajemy wyraz naszej radości z tego, że sam Bóg raczył wejść z nami w przymierze, ale Eucharystia jest źródłem łaski uzdalniającej nas do tego, żebyśmy byli uczestnikami tej niepojętej miłości. W darze eucharystycznym miłości rodzina chrześcijańska znajduje podstawę i ducha ożywiającego jej komunię i jej posłannictwo. No, proszę Państwa, no, aż bo patrzę na zegarek i po prostu widzę, że czasu mam już niedużo, bo jak rozumiem o 10:00 mniej więcej trzeba skończyć. Prawda? Tak. Otóż, ale jeżeli idzie o te tematy, które się pojawiają same, no się prości, żeby nie zgubić tych tematów, żeby ewentualnie przenieść je do jakichś własnych medytacji, czy to osobistych, czy to razem ze swoim współmałżonkiem, czy w jakichś kręgach, prawda, bo pojawia się temat komunii, osób, komunii, tej komunii, która staje się naśladowaniem komunii trynitarnej, komunii niepojętej, przedwiecznej Ojca i Syna i Ducha Świętego. I wreszcie wielki temat posłannictwo, prawda? Syn Boży posłany przez Ojca dla naszego zbawienia i my wezwani do uczestnictwa w tym posłannictwie. Chleb eucharystyczny czyni z różnych członków wspólnoty rodzinnej jedno ciało, objawienie szerszej jedności Kościoła i uczestnictwo w niej. Uczestnictwo w ciele wydanym i krwi przelanej Chrystusa staje się niewyczerpanym źródłem misyjnego i apostolskiego dynamizmu i rodziny chrześcijańskiej. Rzecz jasna, że tutaj żadnych rzeczy nowych nie mówię, ale zwrócę uwagę jeszcze, jak ten temat Eucharystia a małżeństwo jest przedstawiony przez papieża Benedykta XVI, mianowicie w jego adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis, wydanej całkiem niedawno, bo w 2007 roku, też znajduje się osobny rozdziałik Eucharystia i małżeństwo. Rozdziałik o tyle ważny, że w sposób pozytywny pokazuje miejsce związków niesakramentalnych w Kościele. Bo ja myślę, że w tym gremium nie muszę wiele wyjaśniać, że stosunek Kościoła do takich związków jest dość prosty. To znaczy, jeżeli jakaś tego typu znajomość, bliskość się zawiązuje, to Kościół błaga i pada na kolana przed tymi ludźmi. Nie róbcie tego, nie wchodźcie w ten związek, bo on się Panu Bogu nie będzie podobał. Natomiast w pewnym momencie, jeżeli ludzie podjęli inne decyzje, może byli w takim momencie swojego życia, kiedy wiara zbytnio się w ich życiu nie liczyła, i w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, kiedy trudno oczekiwać rozłączenia tych, którzy są nie w Bogu złączeni, to właśnie papież Benedykt XVI bardzo pięknie, pozytywnie pokazuje, jakie wartości w Kościele tacy ludzie mogą realizować, z jakich źródeł łaski mogą czerpać. Ale ja może zacznę przedstawianie tego krótkiego fragmentu. To jest adhortacja Sacramentum Caritatis numer 29. Benedykt XVI zaczyna od zwrócenia uwagi na to, o czym już wspominałem, że Eucharystia wyraża nierozerwalność miłości Boga w Chrystusie do swego Kościoła. I w związku z tym rozumie się samo przez się, że w sytuacjach, kiedy nasze czy czyjeś małżeństwo jest narażone na rozerwanie, że Eucharystia jest niezwykle ważnym źródłem ratunku i pomocy, żeby nie zaplątać się w sytuację Panu Bogu niepodobającą się. Czytam dalej. Więcej niż uzasadniona jest zatem uwaga duszpasterska. Tu papież wspomina o synodzie, jaki został poprzedzony przed wydaniem tej adhortacji. Gdy po zawarciu sakramentu małżeństwa małżonkowie rozwiedli się i zawarli nowy związek. Chodzi o delikatny i złożony problem, o prawdziwą plagę w dzisiejszych społecznych stosunkach, która coraz bardziej niszczy również i kręgi katolickie. Synod biskupów, to chodzi o synod z roku, wydaje mi się, że 2006, może 5, już nie pamiętam. Synod biskupów potwierdził praktykę Kościoła opartą na Piśmie Świętym niedopuszczania do sakramentów osób rozwiedzionych. I teraz dlaczego? Które zawarły nowe związki? Ponieważ swoim stanem i sytuacją życiową obiektywnie zaprzeczają tej jedności w miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem, która wyraża się i realizuje w Eucharystii. To jest ta strona negatywna, prawda, że Kościół prosi tych ludzi, żeby do Komunii Świętej nie przystępowali, choćby właśnie w ten sposób dawali wyraz swojej wierze, że jednak no, znają naukę Bożą, że nie byli posłuszni tej nauce, że jakby przyjmują je jako stan pokutniczy swojego bycia w Kościele. I teraz cały ten wymiar wykładu pozytywnego papieża Benedykta XVI, myślę, że o wiele za mało na te aspekty zwraca się uwagę w takim no, powszechnym nauczaniu na temat małżeństwa. Niemniej jednak osoby rozwiedzione, które zawarły ponowne związki, nadal pomimo ich sytuacji przynależą do Kościoła, który ze szczególną troską im towarzyszy w ich pragnieniu kultywowania na tyle, na ile to możliwe, chrześcijańskiego stylu życia. I teraz słuchajmy. Poprzez uczestnictwo we mszy świętej, choć bez przyjmowania Komunii Świętej, ale jednak we mszy świętej uczestniczyć im wolno, uczestniczyć z wiarą. I to zawsze ma no, ogromny sens. To jest jakiś bardzo realny dostęp do źródeł łaski. Słuchanie Słowa Bożego, adorację eucharystyczną, modlitwę, uczestnictwo w życiu wspólnotowym, szczerą rozmowę z kapłanem czy ojcem duchownym, oddawanie się czynnej miłości, dziełom pokuty oraz zaangażowaniu w wychowanie dzieci. To są te różne pozytywne aspekty. Ja tak patrzę, żeby możliwie w błyskawicznym skrócie zasygnalizować rzeczy, o których tutaj mówić nie będę. Mianowicie, proszę Państwa, jeszcze na to by warto zwrócić uwagę, że sakrament małżeństwa, ślub kościelny ma w sobie jakiś tajemniczy, on nie jest dogmatycznie stwierdzony, ale no, zmysł wiary nam podpowiada, że ta droga intuicji religijnej jest słuszna. Jakąś tajemniczą analogię do sakramentu chrztu. W momencie, kiedy zostałem ochrzczony, Chrystus Pan uczynił mnie świątynią Ducha Świętego. To jest coś niesamowitego. Ja, zwyczajny człowiek, poczęty i narodzony ze zwyczajnych, ułomnych rodziców, zostałem napełniony Duchem Świętym, wezwany do życia wiecznego. Jestem i cały sens mojego życia duchowego polega na tym, żebym coraz więcej był świątynią Ducha Świętego. Otóż, kiedy dwoje chrześcijan przystępuje do sakramentu małżeństwa, to dokonuje się bardzo, bardzo tajemnicza, zarazem realna fundacja nowej świątyni, którą nazywamy Kościołem Domowym. Proszę Państwa, to jest tak. On, jeżeli jest wierzący, jeżeli stara się żyć w łasce, uświęcającej być wierny Panu Bogu, jest świątynią Ducha Świętego. Ona podobnie jest świątynią Ducha Świętego. A kiedy oboje łączą się w obecności Boga, Chrystusa i aniołów i całego zgromadzenia eucharystycznego, to tych oboje, oni są ustanawiani kościołem domowym. Kościołem domowym w sensie już nie tylko ty i ty, ty jako ty, ale jako was dwoje, a razem z wami później w przyszłości wasze dzieci, którymi Bóg zechce was obdarować, będziecie tworzyli świątynię domową, świątynię, w której mieszka Bóg, w której jest obecny sam Chrystus. Co to wszystko znaczy? Jakie to ma odniesienie do Eucharystii? Ja myślę, że tutaj wiele wymądrzać się nie muszę, bo wszyscy czujemy, jak w związku z tym ważną rzeczą jest, żebyśmy my jako małżonkowie, my jako rodzice z naszymi dziećmi pilnowali co niedzielnej Eucharystii, w miarę możliwości przystępowali do stołu Pańskiego, także z naszymi dziećmi, jeżeli już na tyle dorosły, że Kościół je dopuszcza do sakramentów i tak dalej. Też nigdy dość podkreślania, że, bo to jest tak, prawdopodobnie nie ma w naszym ludzkim życiu rzeczywistości bardziej intymnej niż małżeństwo. I rzecz zdumiewająca, że małżeństwo już w kulturach pogańskich jest zawsze przeżywane społecznie, zawsze przeżywane jako rzeczywistość niesłychanie ważna dla całej społeczności. Ostatni sobór w Konstytucji o liturgii zwrócił uwagę na to, że jest rzeczą ze wszech miar pożądaną, żeby małżeństwa chrześcijańskie były udzielane podczas Eucharystii. Podczas Eucharystii, to znaczy w obliczu zgromadzenia eucharystycznego. Owszem, zapraszamy na ślub także naszych znajomych mało wierzących, czy nawet w ogóle niewierzących, ale ufajmy, że większość uczestników to jednak są osoby związane z Chrystusem Panem, że ta uroczystość ślubna dokonująca się podczas Eucharystii, że jest naprawdę uroczystością w obliczu zgromadzenia eucharystycznego. Proszę Państwa, ja tu nie żeby specjalnie podkreślać, że wielu rzeczy nie podkreśliłem. Tutaj przeglądam i nawet nie chce mi się teraz wymieniać, o czym nie wspominałem. Natomiast z góry chciałbym Państwa przeprosić, mianowicie ja muszę uciekać, bo dzieciństwo moje spędziłem w Piławie Dolnej koło Dzierżoniowa. Tam od 2 lat jest nowy proboszcz, z którymśmy się nie widzieli i postanowiłem skorzystać z okazji, żeby się tam pokazać i będę mszę tam odprawiał. W związku z tym Państwo wybaczycie, że uciekłem nie dlatego, że lekceważę sobie czy mam muchy w nosie, tylko, że tak powiem, też jakieś takie obowiązki miłości wobec zgromadzenia, wobec miejscowości swojego dzieciństwa. Dziękuję bardzo.